co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Jak kwarantanna, siedzenie w domach wpływa na nasze zachowania? Gdzie mają przebywać bezdomni w okresie pandemii? Oraz jak wygląda praca w obecnej sytuacji w Zielonogórskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt? A także jak nosić maseczki i je dezynfekować? To tematy wydania specjalnego audycji z cyklu Co, jak i dlaczego? Pierwszym naszym gościem jest profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początku minionego wieku, na początku XX wieku, kiedy maszyny zaczęły zastępować w pracy człowieka, ekonomiści i futurolodzy przewidywali, że w ciągu najbliższych 100 lat znacząco skróci się czas pracy, a ich największą obawą było o to, że ludzie zaczną się po prostu nudzić. Okazało się jednak, że pomimo rozwoju technologii pracy jest coraz więcej do czasu wybuchu pandemii. I tutaj zaczęły się kłopoty. Wielu wciąż łamie przepisy, nie radząc sobie z nadmiarem wolnego czasu, próbując tak żyć, jak to było poprzednio, przed pandemią. Dlaczego jest tak trudno nam wytrzymać w czterech ścianach, pani profesor?
To zależy od wielu czynników. Po pierwsze, od tego, jak dużo mamy te cztery ściany, bo zdecydowanie inaczej zachowują się ludzie i radzą sobie ludzie w sytuacji, kiedy mają do dyspozycji większą przestrzeń, inaczej jak ta przestrzeń jest nieduża i jakby codzienne funkcjonowanie się do małego metraża ogranicza, ale tak czy siak mamy poczucie, że zabrano nam wolność. Wolność rozumianą jako jedną z podstawowych potrzeb, co powoduje takie poczucie deprywacji, które nasilać się będzie wraz z upływem czasu trwania całej kwarantanny. Wolność rozumianą chociażby w kategoriach wolności poruszania się, kontaktów z innymi, to nie sprzyja oczywiście realizacji innych potrzeb związanych z kontaktem z innymi ludźmi, z bliskością i stymuluje taki brak kontroli nad własnym życiem.
No ale często tej bliskości jest za dużo. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z kolegą, którego trójkę dzieci wróciło do domu, dorośli ludzie, bo nie miałem pracy, bo studia nie działają. No i mówi, że pięcioro w domu, w mieszkaniu, no to jest problem. Trudno wytrzymać, to są dorosłe dzieci i do tego po prostu nie byli przyzwyczajeni, że nagle stało się tak, że wszyscy codziennie przez cały dzień są w domu.
No tak, tak. No, należy brać też tu pod uwagę, że ten czas kwarantanny będzie takim ogólnopolskim, ale też chyba ogólnoświatowym testem na relacje międzyludzkie, bo może się okazać, że nawet najbardziej trwałe w naszych wyobrażeniach, nasze własne relacje okażą się kruche, bo przebywanie 24 godziny na dobę ze sobą może tutaj generować zarówno konflikty błahe, jak i te zdecydowanie bardziej poważne. To jest oczywiście zjawisko bardzo złożone, bo jakby przebywanie ludzi w czterech ścianach dotyczy wszystkich nas, tak? Tylko w różnych konfiguracjach mogą się nasilać patologie, mogą się nasilać zjawiska takie niepożądane, ale też może się pogłębiać relacja pomiędzy ludźmi, którzy do tej pory ze sobą spędzali mniej czasu niż kwarantanna na to pozwala.
No i efektem tego są, przynajmniej tak doświadczenia chińskie pokazują, niestety po zakończeniu tej kwarantanny, po otwarciu miasta, no bardzo dużo wniosków o rozwody. Okazało się, że te osoby, które do tej pory funkcjonowały tak, że były w pracy, w domu, wszystko było w porządku, ale kiedy zaczęły te osoby być non-stop razem przez parę miesięcy, no jakoś się te oczekiwania rozminęły. Czy takie sytuacje nam też grożą?
Jest takie zagrożenie. Oczywiście to nie jest kwestia najbliższych tygodni czy miesięcy. Myślę, że trzeba by śledzić statystyki jesienią, być może na przełomie roku. To będzie ten czas, który zweryfikuje, jak silne związki pomiędzy ludźmi teraz były. No, z drugiej strony warto też śledzić statystyki urodzeń, bo być może się okaże, że to zamknięcie w czterech ścianach w tej sferze przyczyni się do wzrostu wskaźników i przyniesie jakieś pozytywne rezultaty.
A jaki jest sposób ewentualnie, żeby właśnie łagodzić te konflikty, bo no, inne jeszcze zagadnienie to jest tak, że niektóre pary oczekują na ślub, musiały ten ślub przełożyć. I też nie wiadomo, co po tych kilku miesiącach będzie, czy oboje będą jeszcze nadal w tym wytrwałej decyzji, w wytrwałym postanowieniu trwać. Czy jest jakaś metoda taka, czy możemy sobie to uzmysłowić i jakoś rozładować ten stres, napięcie?
Obawiam się, że tutaj nie ma jednego lekarstwa. Tutaj bardziej zdanie psychologów by się przydało. Ja jestem zdania, że na pewno trzeba do tego podejść bardzo chłodno i zrobić sobie przede wszystkim listę codziennych zadań do zrobienia. Trzeba sobie przetłumaczyć, że to nie jest sytuacja za karę, tak? Bo to jest element także frustrujący i że to jest tylko zawieszenie, które w pewnym momencie przełoży się w końcu na normalne, w miarę normalne funkcjonowanie człowieka i znów będziemy mogli realizować swoje potrzeby w szerszy sposób.
Nie musimy się uczyć chyba takiego życia, prawda? Bo być może takim remedium też są kontakty w mediach społecznościowych, bo to taka jest możliwość komunikacji.
I tak i nie. Komunikacja zapośredniczona, czy nawet z wykorzystaniem wideorozmów w jakiejkolwiek postaci, czy tylko z wykorzystaniem pisma, ona nigdy nie będzie w stanie jakby zastąpić tych bezpośrednich kontaktów, bliskości, dotyku, tak? Tutaj te sfery niestety w wielu przypadkach zostają wykluczone i to naprawdę należy do kategorii najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Jak sobie wyobrazimy tą klasyczną piramidę Maslowa, no to dopóki one nie zostaną zaspokojone, to cokolwiek innego by nam dawano, to absolutnie nie poprawi naszego tego poziomu frustracji, ani nie będzie sprzyjało zmniejszeniu poczucia deprywacji w tym zakresie. A to naprawdę jest droga do niczego dobrego, tak? Do różnych zaburzeń psychicznych, do pojawienia się niepożądanych zachowań. I trzeba naprawdę znajdować w sobie dużo pomysłów na radzenie sobie z tą sytuacją. Nie wiem, być może poświęcanie się własnemu hobby, być może jakby dzielenie tego czasu domowego na określone sfery po to, żeby tak płynnie przejść do tego momentu, kiedy te obostrzenia zostaną złagodzone i skończy się okres kwarantanny i będzie można próbować uczyć się jakby na nowo normalności.
A efekty takiej kwarantanny, jeżeli chodzi o studentów, bo praca zdalna, studenci powinni mieć więcej czasu, nie muszą dojeżdżać do pracy, nie muszą się spotykać z nikim. Czy rzeczywiście dzięki temu ta efektywność nauczania jest wyższa?
Kolejna trudna kwestia. Mam poczucie, że nie jest wyższa. To jest remedium na trudny czas, ale to również nie zastąpi w bardzo wielu sferach. Zresztą dyscypliny, w jakich studiują studenci, są bardzo różne. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu. Części studentom zabiera możliwość realizacji praktycznych części zajęć. One muszą się ograniczać w dużej mierze do nadrabiania teorii. Ta dysproporcja pomiędzy teorią a praktyką w pewnym momencie stanie się ogromną przeszkodą. Po drugie, studenci, mając teoretycznie trochę większy komfort, bo nie uczestniczą w tych zajęciach bardzo często w czasie rzeczywistym, tylko mogą sobie materiały odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie, powodują także, że jakby studenci siłą rzeczy muszą więcej pracy w ten proces studiowania włożyć, co dla nich także staje się elementem frustrującym, bo tutaj nie da się przyjść nieprzygotowanym na zajęcia, bo jakby system wszystko absolutnie wyłapuje. Ale to nie jest kwestia tylko w tej materii, bo to dotyczy także uczniów, tak, na niższych poziomach edukacji, którzy tracą też ten element związany z bezpośrednim kontaktem, z socjalizacją do warunków szkolnych, do uczenia się zasad funkcjonowania w grupie, pracy w grupie, konsekwencji, rywalizacji i tak dalej.
Czyli tych podstawowych potrzeb człowieka właściwie, tak?
Tak, więc to będzie bardzo trudno nam nadrobić. O ile pewne treści merytoryczne da się za pomocą zdalnego nauczania, no to są elementy, które jakby związane są z kontaktami bezpośrednimi i tego w żaden sposób nadrobić się nie da. No poza tym tutaj wciąż można jeszcze wrócić do tego, że jest pewna sfera osób, które są wykluczone cyfrowo, więc siłą rzeczy nawet w tym procesie uczestniczyć tak, jakbyśmy tego oczekiwali, nie mogą. drugą, to ta sytuacja nas wszystkich zaskoczyła. Nie byliśmy na nią przygotowani.
Czyli wytrwajmy w tych kwarantannach, obostrzeniach po to, żeby jak najszybciej wrócić do normalności. Dziękuję bardzo. Profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, była naszym gościem. Problemem większym niż zwykle mają pozostałe osoby, które są albo w kwarantannie, albo przebywają w domu, mają bezdomni, którzy mieszkają na ulicy i te apele o to zostań w domu, to do nich po prostu nie mogą trafić. Problemem staje się też same przyjęcie bezdomnych przez schroniska. Niektóre schroniska boją się zakażenia swoich podopiecznych i nie wpuszczają innych bezdomnych. Bo jak twierdzą, jak puścimy osobę bezdomną do schroniska zakażoną koronawirusem, to dla pozostałych podopiecznych będzie to duże ryzyko po prostu, nawet kończące się śmiercią. Jest z nami Hanna Kielich, dyrektor noclegowni dla bezdomnych osób w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak państwo traktują właśnie ten okres, jeżeli chodzi o pomoc osobom bezdomnym?
No jest to wyjątkowo trudny okres. Wyjątkowo trudny, bo wszyscy boimy się zakażenia. Wszyscy. Radzimy sobie z tą sytuacją w taki sposób, że nasi mieszkańcy nie opuszczają naszego obiektu i terenu przyległego. Czyli wychodzą sobie na spacerki, na powietrze, ale tylko do bramy i z powrotem.
To znaczy możemy powiedzieć, że mają teraz dom, tak?
No tak. Zorganizowane jest też wyżywienie dla naszych podopiecznych. Codziennie dostają trzy posiłki, więc na początku bardzo się denerwowali tą sytuacją. Oni mogli pogodzić się z tym, jak to oni ludzie będą siedzieć w obiekcie. Nie chcieli takiej myśli dopuścić. Ale to się jakby zmienia z czasem.
Ale to wszyscy bezdomni są jakby zgromadzeni w tym jednym miejscu? Czy skąd państwo wiedzą, że nie ma jeszcze jakichś bezdomnych w naszym regionie?
No pewnie są, ale też nie zapominajmy, że mamy w Zielonej Górze już 3 tego rodzaju placówki. Oprócz naszej funkcjonują jeszcze 2. Jest schronisko na osiedlu Malarzy i na ulicy Jana Skona. Także wspierają nas bardzo w tych trudnych czasach.
Czy jeżeli się zgłosi ktoś do państwa, państwo go przyjmują, czy jakoś weryfikują, czy ta osoba na przykład nie niesie sobą zagrożenia zarażeniem?
To znaczy,
jak się kolejna osoba zgłosi na przykład?
Najlepszą radą to jest tutaj chyba jednak brak zaufania. No po pierwsze, osoby, które się do nas zgłaszają, nie zawsze mówią prawdę. No i staramy się odizolować, stworzyć taką kwarantannę na okres 2 tygodni, kiedy dowiemy się, tak, czy ta osoba przyniosła ze sobą, czy też nie, jest zdrowa.
A nie wybuchają różnego rodzaju konflikty? Te osoby do tej pory czuły się tak trochę wolnymi ptakami, nie były
tak,
zamknięci tak. W jednym miejscu.
Mhm. No mówiłam, początki były naprawdę trudne. Nie mogły te osoby zrozumieć, że to jest działanie dla ich dobra, dla ich bezpieczeństwa, dla ratowania zdrowia i niejednokrotnie pewnie życia.
Te osoby do tej pory często korzystały niestety z różnych używek, nawet narkotyków. Czy ten temat jakby został opanowany?
W tej chwili nie wychodzą nigdzie. Wychodzą jedynie na umówione wcześniej wizyty lekarskie. Ewentualnie do szpitala, bo też mamy taką historię. Zakupy robią im pracownicy lekarstwa, czyli realizacja recept też się odbywa przez pracowników. Tak, żeby te osoby starsze.
Teraz zabezpieczeni są w maseczki. Od jutra obowiązek taki będzie dotykał każdego z nas.
Halo? Tak naprawdę to my tu jesteśmy jak w domu, tak jak pan powiedział.
Czyli zamknięci we własnym gronie cały czas, tak?
Tak. No, pracownicy wychodzą, więc pracownicy na pewno będą nosić maski, bo mogą być... Bo to pracownik przychodzi z zewnątrz. Więc dla bezpieczeństwa osób bezdomnych pracownik powinien mieć maskę, żeby na nikogo nie prychać.
A czy zabezpieczeni są państwo, jeżeli chodzi o odzież, żywność i lekarstwa, wszystkie te elementy, które są potrzebne do życia?
Lekarstwa na bieżąco, tak? W czasach, kiedy mamy e-recepty, to nie jest żaden problem. To no, jest naprawdę no, świetny wynalazek. To tyle, jeśli chodzi o leki. Jeśli chodzi o żywność, to mówię, czy posiłki dziennie są nam dowożone. Także no chyba nie jest źle.
Odzież tak samo mają państwo, tak? Nie potrzebują tak. Państwo pomocy, tak?
Nie, w tej chwili nie. Nie, jest chyba nieźle.
Świetnie, dziękuję pani bardzo. No i wytrwałości życzę. Przypomnę, że naszym gościem była pani Hanna Kielich, dyrektor noclegowni dla bezdomnych osób w Zielonej Górze.
Dziękuję serdecznie. Dużo zdrowia.
Za kilka minut na antenie Radia Zachód będzie Motoradio, a po Motoradio jeszcze porozmawiamy o schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz o tym, w jaki sposób nosić i dezynfekować maseczki.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Sytuacja schronisk w Polsce w czasie pandemii jest bardzo trudna. Przytuliska często są zamykane, wolontariusze nie mogą już pomagać, a darczyńców jest coraz mniej. Każdy robi co może, żeby utrzymać dobrą opiekę nad zwierzętami. Jest z nami Katarzyna Burak, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak dzisiaj właśnie w tej sytuacji funkcjonują schroniska?
No my jesteśmy niestety zamknięci, więc nie mamy pomocy wolontariuszy, nie mamy pomocy naszych darczyńców. Znaczy jest ona mocno ograniczona też przez zakazy, które są nakładane. Staramy się jak możemy. No pracownicy zostają po godzinach pracy, przychodzą w dni wolne, wyprowadzamy psiaki, które możemy. No staramy się, żeby ten jednak poziom opieki nam nie spadł przez sytuację, jaka się zadziała. Brakuje nam wielu rzeczy. Brakuje nam środków do dezynfekcji, brakuje nam suchej karmy, brakuje nam mokrej karmy. Zaczynamy gromadzić też karmę dla kocioł, bo zaraz małe kociaki, a nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja. Brakuje nam też kocy, ręczników, jakichś starych pościeli i no, jeśli moglibyśmy poprosić, to bardzo byśmy prosili Zielonogórzan, że jeśli mają gdzieś coś starego, to mogliby podrzucić nam pod bramę, jest specjalny kosz na to wystawiony i zostawić to dla naszych podopiecznych, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, bo no niestety borykamy się z takimi brakami i chociażby środki do dezynfekcji, których cena wzrosła 200-300-krotnie, i daje nam to się niestety odczuć.
Właśnie, bo ryzyko też istnieje. Przykład chyba no, tego tygrysa z nowojorskiego zoo, który zachorował właśnie i wykryto u niego wirusa. To znaczy musicie także chronić siebie i swoich podopiecznych przed ewentualnym zakorzeniem.
Tak, dlatego też jakby nie wpuszczamy na teren schroniska. Nie ma jakby możliwości odwiedzenia nas, przejścia się przez wiaty, poznawania naszych psów. Trwają adopcje te, które były w toku, czyli kończymy to, co się jakby zaczęły procesy adopcyjne. I tutaj jakby no na chwilę obecną jesteśmy troszeczkę wstrzymani, jakby no jest to podyktowane i zdrowiem, bezpieczeństwem przede wszystkim pracowników i naszych zwierząt. Jeżeli choćby jeden z naszych pracowników zachoruje, no musimy wtedy wszyscy idziemy na kwarantannę, wszyscy mamy kontakt ze sobą i no, mamy też ponad 240 podopiecznych, więc jakby no oni zostaną bez opieki, więc staram się chronić siebie, staram się chronić nasze zwierzęta na tyle, na ile możemy, czyli te żele, rękawiczki, maseczki, no to, i zachowanie no tej ostrożności.
A interwencje jakieś, że pojawiają się na przykład bezdomne psy, to jest ktoś, kto ewentualnie jest to w stanie?
Jeździmy ubrani, pracownicy no chronią siebie, zwierzę, które przyjeżdża, też trafia najpierw na tymczas, na taki specjalnie wydzielony tymczas, gdzie no, też nie ma z nimi jakby takiego bardzo bezpośredniego kontaktu. Natomiast no, jechać trzeba, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, jeżeli jest to zwierzę bezdomne, ranne, czy to pies, czy kot, no musimy po prostu mu udzielić tej pomocy. Więc jakby no, nie możemy się zamknąć całkowicie, wstrzymać i no, nie ma takiej możliwości.
Rozumiem, że najwięcej jest psów. Koty także się zdarzają, czy inne zwierzęta?
W tej chwili to są często koty wolnobytujące, już kotki ciężarne też się zdarzają. Te wolnobytujące po prostu chore, osłabione gdzieś tam po zimie. Takie zwierzęta również. No i dużo psów no jak ktoś tak mówi, poświątecznych. Po Bożym Narodzeniu, po Sylwestrze, wtedy kiedy jest duża kura, bierzemy szczeniaczek, no też się niestety takie zdarzają. Zdarzają się też uciekinierzy, także no pracujemy normalnie. Jest troszeczkę mniej tych interwencji, ale mimo wszystko tutaj pracujemy normalnie.
Zainteresowanie również jest adopcjami. Mówię o wirtualnym zainteresowaniu, bo jak powiedziałam, pani powiedziała, zamknięte jest schronisko, ale wirtualnie...
Znaczy, jesteśmy zamknięci, jeżeli jest osoba bardzo zdecydowana i zadzwoni, że ten konkretny pies, my z nią porozmawiamy, jakby poczujemy, że podchodzi bardzo poważnie do tej adopcji, że to nie jest opcja typu dzień dobry, przyszliśmy się przejść, bo może sobie weźmiemy pieska, to też staram się wychodzić naprzeciw takim adopcjom i też spotykamy się, rozmawiamy, natomiast też jakby nie wpuszczamy całej rodziny na teren schroniska. Wchodzi jedna osoba, piesek jest wyprowadzany, idą na ten pierwszy spacer i no już tak, wie pan, chodzi o to, żeby jakby ograniczyć dostęp do schroniska osobom postronnym, natomiast też nie chcielibyśmy się całkowicie zamykać na adopcję z racji tego, że no to jest szansa dla tych zwierząt w chwili obecnej wyjść, dlatego, że też my jesteśmy w domu. Mamy ten czas, który możemy poświęcić na tą pierwszą adaptację zwierzęcia w domu. Więc to jest, wbrew pozorom, to może być bardzo fajny czas dla zwierząt, które bierzemy, bo i my się ich nauczymy w tym okresie, kiedy nie wychodzimy do pracy albo wychodzimy rzadziej i one się też, im też łatwiej przejdzie ten okres adaptacji.
Święta czy wakacje były zawsze tym terminem, tym okresem, gdzie niestety tych bezdomnych zwierząt przybywało z racji tego, że no, niektórym te zwierzęta przeszkadzały w wyjazdach urlopowych.
Tak.
Teraz natomiast jest okres siedzenia w domu. W związku z tym chyba nie ma większego problemu z tym, żeby... No,
nie odczuliśmy. Faktycznie jakby myślę, że porównując do poprzednich lat, nie odczuliśmy takiej ilości zagubionych, porzuconych zwierząt niż w latach poprzednich. Natomiast no, jest jeszcze ten okres poświąteczny, kiedy świąteczne prezenty się zaczynają nudzić, więc...
Aha, w tym sensie.
No mam nadzieję, że w tym roku tak nie będzie.
Te świąteczne jajka były czasami prezentem żywym, tak?
Dokładnie, tu przecież piękny szczeniaczek, malutki kociaczek, a się okazuje, że kociaczek i szczeniaczek i muszą wyjść na spacer,
no tak,
i robią kupę.
No tak,
i wymagają opieki.
Przypomnijmy zatem jeszcze, czego państwo oczekują, jakiej ewentualnej pomocy i być może zielonogórzanie, którzy, bo przypomnę, że rozmawiamy z schroniskiem w Zielonej Górze, być może mają takie możliwości dostarczenia do schroniska. Tam są wydzielone miejsca, wydzielone
tak,
pojemniki.
Pod bramą mamy pojemnik. Przede wszystkim wszelkiej maści środki ochrony, czyli rękawiczki. Jeżeli są maseczki, to również przyjmujemy. Środki do dezynfekcji, ale sucha, mokra karta dla psów, kotów, kociąg. Również bardzo chętnie ręczniki, stare ręczniki, pościele, koce, byle nie składem naturalnym. Wszystko, co jest syntetyczne, jeśli chodzi o kołdry, to też z chęcią przyjmiemy.
Czyli bawełniane? Nie, absolutnie.
Znaczy, wszystko bawełna również, natomiast chodzi o to, że wypełnienie kołder nie może być naturalne.
Aha,
bo jeżeli to jest pierze, to pierze nam wybucha u zwierząt, one to mogą zjeść. No jest to niebezpieczne dla nich po prostu, więc jeżeli to jest wypełnienie kołdry syntetyczne, to bardzo chętnie przyjmiemy wszelkie maści koce, ręczniki. To może być stare, może być dziurawe, jak najbardziej. My to i tak zużyjemy.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem
dziękuję
była
również
Katarzyna Bura, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, a po chwili muzyki połączymy się z doktorem Jackiem Smykałem, kierownikiem oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, a precyzyjniej obowiązek zasłaniania ust i nosa wchodzi w życie już jutro, 16 kwietnia. A miesiąc temu rozmawialiśmy o maseczkach i wielu ekspertów twierdziło, że maseczki są niepotrzebne, ba, mogą nawet nam zaszkodzić. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia nie rekomendowała tego zabezpieczenia, ale w krajach azjatyckich od początku epidemii widzieliśmy na filmach, w relacjach prasowych, że noszenie maseczek było tam powszechne. Jest z nami dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie doktorze.
No, dzień dobry, witam państwa.
Panie doktorze, jak to jest z tymi maseczkami? One są pomocne, czy też mogą nam zaszkodzić?
Ja już pan powiedział, że kraje azjatyckie już dawno o tym wiedziały, że noszenie maseczek ma jakiś sens. Zresztą nasi sąsiedzi tutaj, Czesi, też bardzo wcześnie wprowadzili.
Na początku marca, tak, wprowadzili.
Tak, nakaz noszenia maseczek. Wydaje mi się, że jednak jest to jakaś profilaktyka przed zakażeniem. No niemniej ja rozumiem, że w tej chwili z tymi maseczkami są różne problemy. No nie wszystkie maseczki spełniają swoją rolę. Bo mamy i maseczki takie zwykłe, i maseczki takie bardziej profesjonalne, które są wykorzystywane przez pracowników służby zdrowia. Niemniej bez tych maseczek byśmy nie przeżyli tej epidemii i chociażby jeżeli chodzi o pracowników służby zdrowia, nie mówiąc o tym, że jednak nasze społeczeństwo, szczególnie powiedzmy, nie wiem, czy jest tak bardzo zdyscyplinowane, ale teraz właśnie nawet chciałbym do Państwa zaapelować. Jeżeli mamy te maseczki nosić, no to jednak zróbmy to, ponieważ jest to szansa, żeby skrócić ten czas tej epidemii, żebyśmy się nie zakażali wzajemnie, bo jednak jeżeli ktoś jest chory i wydziela tego wirusa, już teraz wiemy, że nie wszyscy chorują objawowo. Są osoby, które mają tylko, no, są nosicielami tego wirusa, a ten wirus się bardzo szybko rozprzestrzenia w powietrzu, więc te maseczki spełniają swoją rolę i wszędzie, i to, co minister napisał, w jakich okolicznościach, w jakich miejscach handlowych, prawda, gdzie te maseczki trzeba nosić, no musimy się do tego dostosować. To jest bardzo ważne, żeby skrócić tę epidemię w Polsce, żebyśmy wreszcie mogli normalnie żyć. To jest apel do państwa.
Czy to mogą być, jak mówił minister, również szalik, czy kominy te tak zwane popularne, sportowe?
No powiem panie redaktorze, ja nie wierzę w takie rzeczy, tam szalik, tak. To nie ma znaczenia. No, to zupełnie nie... Owszem, jeżeli ktoś kichnie, no to ta cała ślina częściowo zostanie na tym szaliku, czy tam jakaś wydzielina z nosa. Ale de facto ten wirus przechodzi. Potem taki szalik trzeba porządnie wyprać, wygotować, prawda? Bo przecież to są rzeczy, które na co dzień używamy. Ten wirus zostaje na tej odzieży przez jakiś czas. Także tak samo z maseczkami. Jest bardzo ważne, jak ta maseczka jest wykorzystywana. Czy ona jest jednorazowa, czy ona jest wielorazowa, czy my ją potem będziemy jeszcze prać, prawda? Czy po prostu wrzucimy do kosza.
A wystarczy spryskać spirytusem, czy jakimś odkażającym środkiem, czy lepiej?
No oczywiście, jeżeli zdejmujemy taką maseczkę, musimy to spryskać. No, czy to jest, no, spirytus musi być co najmniej 60%, tak? Poza tym zdejmując maseczkę, potem musimy też ręce dezynfekować. Także no, ta cała procedura, nie tylko maseczki, ale myjmy ręce. Ręce myjmy, idziemy do jakiegoś sklepu, przychodzimy, wracamy. Musimy te ręce wymyć, prawda? Musimy o tym pamiętać, nie dotykać twarzy, jak dotykamy jakichś przedmiotów bez rękawiczek. No musimy pewne procedury musimy sobie się nauczyć w tej chwili. No uczymy się zupełnie nowych rzeczy. Chociażby pewnych zasad higieny, które do tej pory jakoś były obok nas. Czyli no, myjemy ręce, mydłem, środki dezynfekcyjne, dbamy o to, żeby publicznie nie kichać, żeby zabezpieczać się przed przekazywaniem tej infekcji dalej. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo duża nauczka dla nas ta epidemia.
Panie doktorze, a jak jest praktycznie, bo państwo noszą te maseczki na co dzień, to jest dokuczliwe? Da się to z tym żyć? Możemy przez kilka godzin tą maseczkę na twarzy nie nosić bez żadnych tam dolegliwości? Poradzimy sobie z tym?
No powiem, że wiele osób ma problemy. Ja też mam problem z dłuższym noszeniem takiej maseczki, ponieważ odczuwam pewną taką duszność, prawda? Co związane jest, no, że jednak jest pewne zamknięcie, no człowiek częściej oddycha. Te maseczki też są uciążliwe dla osób, które mają przewlekłe choroby płuc i choroby serca. Więc one muszą być szczególnie ostrożne przy długim używaniu tych maseczek. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Także nie mówię, że to jest wygoda. To nie jest wygoda. Najbardziej powiem to, co zauważyliśmy. Najlepsze są maseczki chirurgiczne, które są najbardziej, tak powiedziałbym, dobrze przylegają, no i można je dłużej nosić, ale należy to są jednorazowe po używaniu wyrzucić.
Czyli te jednorazowe to nie da rady tego dezynfekować, żeby jeszcze raz je ponownie
tak,
użyć, tak?
Nie. Należy je wyrzucić po użyciu. I tak. Także nie za długo w takiej maseczce należy, nie za długo należy je używać, tak? Także te maseczki, które mają filtry HEPA, FFP3, prawda, to są najbardziej bezpieczne, ale to są tylko dla pracowników służby zdrowia, dla pacjentów służby zdrowia. My natomiast to, co państwo, to, co jest na rynku, to są najbardziej prymitywne maseczki, niektóre są szyte, niektóre są szyte z dobrym materiałów, niektóre są szyte z taki byle jaki materiał. No to różne, na różne sposoby ludzie tutaj, powiedziałbym, przygotowują się do tego, noszenia maseczek.
I chciałbym zapytać jeszcze jedną rzecz. Jak patrzymy na mapę regionów, jeżeli chodzi o zakażenie, to nasz region się wyróżnia w sensie pozytywnym, bo no, relatywnie dużo mniej jest tych zarażeń. Fakt, że nie jest on taki zagęszczony jak Warszawa czy Dolnośląskie, no ale mimo wszystko nawet opolskie czy podlaskie mają dużo więcej zakażonych. Czy jesteśmy bardziej odporni, mówię, jako mieszkańcy tego regionu? Czy...
Panie doktorze, wszyscy to samo pytanie zadają i powiem panu, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. No i na pewno jest to małe województwo, jest około miliona ludzi, jest dużo lasów.
No ale Polskie to samo ma.
Nie ma wielkich blokowisk, nie ma takich wielkich domów, blokowisk, jak to osiedla wielkie gdzieś tam, powiedzmy, w miastach dużych. No, mi się wydaje, że no, tu jest chyba najbardziej odpowiedź na to. No, tak samo widzimy tam, zdaje się, że województwo warmińskie też ma dużo lasów, gdzie jest mniej zachorowań. No, sposób przemieszczania się ludzi, no, mamy mało takich, powiedzmy, dużych skupin ludzkich. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że tutaj ludzie może tak rzadziej się kontaktują, może mniej się spotykają. No,
myślałem, że pan powie, że jesteśmy bardziej dyscyplinowani.
Panie doktorze, ja bym chciał tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że mentalność jest taka sama. A my musimy, oczywiście może powiedzieć, jak dyscyplinowani, że ten czynnik nie ma jakichś innych metod wychowawczych w tym terenie. Natomiast no, my musimy tutaj, powiedziałbym, mówimy też o ilości badań, bo też na pewno ten temat wyjdzie za chwilę, że ilość badań robimy, no bo no robimy sporo badań, no ale no akurat no to jest do tej pory to było 1500, no w każdym razie wystarczająco dużo, ale z tej ilości badań nie wynika, żeby było więcej zakażeń. Może bardziej przestrzegana jest pewna rzeczywiście dyscyplina. Może jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, jeżeli chodzi o nasz szpital. Myśmy już tak pewne procedury sobie wcześniej wypracowali. Byśmy przygotowali na tego typu zdarzenie, bo my mieliśmy tutaj New Delhi i tutaj ten New Delhi nam zmusiło nas do tego, żebyśmy
scenariusze postępowań zrobili, tak?
Tak, że te procedury sobie uruchomić i do tego się stosowaliśmy, więc myśmy nie byli zaskoczeni, bo dla nas to nie było nowe, prawda? Dla wielu szpitali, to, które nie były przygotowane, chociaż no, widzimy po tym jednym i innym szpitalu w Gorzowie, to jest zupełnie nowy twór. Oni dopiero się musieli wszystkiego, muszą się wszystkiego uczyć. My już nie, myśmy to przećwiczyli w jakiś sposób, tak? Więc może to też jest jakiś argumentem, udało nam się to tak, że tak bardziej łagodnie to u nas przebiega. No nie wiem, no można sobie na różne rzeczy przewidować, ale czy jakaś odpowiedź jest prawidłowa, nie powiem.
Panie doktorze, jeszcze jedno zagadnienie, bo wczoraj chyba, o ile pamiętam, wiceminister zdrowia mówił, że zastanawiają się nad tym, czy uzależnić to poluzowanie, że tak powiem, tych restrykcji od regionów, od zakażeń występujących w poszczególnych regionach. Jak pan sądzi, dobry byłby to pomysł? Skoro u nas jest na przykład 50% lasów, czy na przykład to obostrzenie związane z lasami powinno być utrzymywane?
Byłoby fajnie, żeby akurat u nas było inaczej, prawda? No, ale żeby nie było takiego momentu, że zaraz tutaj się pojawią mieszkańcy Mazowieckiego czy Śląska, tak?
No tak.
Także tutaj będziemy zaskoczeni z drugiej strony. Także wydaje mi się, że bardzo ważny jest ten czynnik, żeby ludzie się nie przemieszczali. Jeżeli my możemy w tym naszym województwie w jakiś sposób zmienić te zasady, to byłoby świetnie, ale pod warunkiem, że tutaj nie będziemy mieli gości z Mazowieckiego czy z innego rejonu Polski, gdzie jest dużo zachorowań. Bo wtedy tak samo ten problem będzie u nas na nowo.
Rozumiem. Dziękuję bardzo i powodzenia w takim razie życzę w leczeniu.
No, proszę, proszę bardzo.
Przypomnę, że naszym gościem był dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo i dziękuję również Państwu. Jutro wrócimy do tego tematu o 14.10. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.